Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Wydawnictwo Rebis i Audioteka.pl oraz HTC i Play przedstawiają.
Wczoraj zdechł żółw, którego w 1777 roku ofiarował królowi Tonga słynny podróżnik kapitan Cook. Zwierzę żyło niemal 200 lat. Żółw zwany Tuimalila zdechł na terenie królewskiego pałacu w stolicy Tonga, Nuku, na wyspie Aloga. Naród tongański uważał zwierzę za wodza. Do doglądania go wyznaczono specjalnych opiekunów. Żółw oślepł kilka lat temu podczas pożaru buszu. Radio Tonga poinformowało, że ciało Tuimalili zostanie przesłane do Muzeum Aucklandzkiego w Nowej Zelandii. Reuters, 1966.
Philip K. Dick. Blade Runner, czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Ricka Deckarda obudził przyjemny, delikatny impuls elektryczny automatycznego budzika wysłany przez stojący przy łóżku programator nastroju. Zdziwiony, zawsze go dziwiło, że raptem wcale nie chce mu się spać, wstał z łóżka ubrany w wielobarwną piżamę i przeciągnął się. Jego żona Iran, leżąca w swoim łóżku, otworzyła szare, niewesołe oczy. Mrugnęła, jęknęła cicho i znowu zamknęła powieki.
Nastawiłeś swojego Penfielda na zbyt słaby impuls,
powiedział Rick. Przysiadł na skraju łóżka, pochylił się.
Przeprogramuję go, obudzisz się i...
Nie dotykaj mojego programatora. Wcale nie chcę się obudzić.
Jeżeli zaprogramujesz odpowiednio silny impuls, będziesz zadowolona, że się obudziłaś. Na tym polega cała sprawa. Przy ustawieniu na pozycję C, impuls odblokowuje świadomość, wiem to po sobie.
Czuł się życzliwie usposobiony do całego świata. Jego programator ustawiony był na D. Poklepał jej nagie, nieopalone ramię.
Trzymaj łapy przy sobie, glino.
Nie jestem gliną.
Jesteś jeszcze gorszy.
Oczy miała zamknięte.
Jesteś mordercą wynajętym przez glinę.
Nigdy w życiu nie zabiłem ludzkiej istoty.
Tylko te biedne antki.
Przypomnę ci, że nigdy nie wahałaś się wydać żadnej nagrody, którą dostałem za tę robotę, na pierwszą lepszą rzecz, jaka ci wpadła w oko. Należało oszczędzać na prawdziwą owcę zamiast tej elektrycznej imitacji. Zwykłe elektryczne zwierzę za moje z trudem przez lata zarobione pieniądze.
Wstał i podszedł do konsoli swego programatora nastroju. Zawahał się, czy zaprogramować trankwilizację międzymózgowia, która stłumiłaby jego wściekłość, czy też stymulację, co z kolei podrażniłoby go wystarczająco, żeby wygrać tę sprzeczkę.
Jeśli nastawisz na większą agresję, zrobię to samo. Nastawię na maksimum i będziesz miał taką pyskówkę, przy której zbledną wszystkie nasze dotychczasowe sprzeczki. No, spróbuj!
Wstała gwałtownie, podskoczyła do swojego programatora nastroju i stanęła, wpatrując się w Ricka wściekłym wzrokiem. Jej groźba podziałała.
Nastawię to, co mam zaplanowane na diś.
Odszukał w tabeli 3 stycznia 2021 roku i zobaczył, że przewidziana jest poważna, profesjonalna postawa.
Jeżeli zaprogramuję zgodnie z planem, zrobisz to samo?
Czekał, nie chcąc wykonać pierwszego kroku, dopóki żona nie zgodzi się pójść w jego ślady.
W moim planie na dziś mam 6 godzin depresji z samooskarżaniem.
Co?
Taki pomysł stawiał na głowie całą koncepcję programatora nastroju.
Dlaczego to wprowadziłaś? Nie miałem pojęcia, że można zaplanować coś takiego.
Siedziałam tu pewnego popołudnia i oczywiście włączyłam przyjacielskiego Bustera i jego przyjacielskich przyjaciół. Mówił o wielkiej nowinie, którą ma zamiar wkrótce ogłosić. I wtedy właśnie puścili tę wstrętną reklamówkę, tę, której nie cierpię. No wiesz, o ołowianych ochraniaczach Mountebanka. Wyłączyłam więc na chwilę dźwięki i nagle usłyszałam. Dom. Ten dom.
Machnęła ręką.
Usłyszałam.
Puste mieszkania.
Czasem sam słyszał je w nocy, kiedy powinien był spać. A przecież obecnie na wpół zamieszkany budynek mieszkalny zajmował wysokie miejsce w statystyce zagęszczenia. Tam, gdzie przed wojną były przedmieścia, można było znaleźć zupełnie opuszczone domy, a w każdym razie tak mówiło się na mieście. Nie zweryfikował tej informacji. Jak większość ludzi, nie miał ochoty sprawdzić tego samemu.
W chwili, gdy wyłączyłam w telewizorze fonię, byłam w nastroju 382. Właśnie go nastawiłam. Tak więc choć odbierałam tę pustkę intelektualnie, nie czułam jej. Moją pierwszą reakcją było zadowolenie, że stać nas na programator nastroju Penfielda. Ale kiedy sobie uświadomiłam, jak niezdrowe jest to odczuwanie nieobecności życia, nie tylko w tym budynku, ale wszędzie, i odreagowywanie tego... Rozumiesz? Chyba nie. Ale przyjęto uważać to za oznakę choroby umysłowej. Nazwano brakiem właściwego oddziaływania. Zostawiłam więc wyłączoną fonię, usiadłam przy programatorze i zaczęłam eksperymentować. I wreszcie znalazłam, jak ustawić rozpacz. włączyłam więc ją do mojego planu. Dwa razy w miesiącu. Sądzę, że to sensowny okres, by odczuć tę wszechogarniającą beznadzieję. Beznadziejne tkwienie tu, na ziemi, gdy wszyscy rozgarnięci ludzie wyemigrowali. Nie uważasz?
Na jej smagłej, zuchwałej twarzy pojawił się wyraz zadowolenia, jakby udało się jej osiągnąć coś godnego uwagi.
Dobrze, ale taki nastrój może cię skłaniać do pozostawania w nim, niewyprogramowania się z niego. Rozpacz obejmująca całkowitą realność może nawracać.
Programuję przestawienie po 3 godzinach na 481. Świadomość, że otwierają się rozliczne możliwości, nadzieję, że...
Znam 481,
rzekł, siadając na łóżku. Wielokrotnie nastawiał te kombinacje. Miał do niej wielkie zaufanie.
Posłuchaj.
Ujął ją za ręce i przyciągnął do siebie.
Nawet przy automatycznym wyłączeniu wszelkie depresje są niebezpieczne. Zapomnij o tym, co zaplanowałaś. A ja zrobię to samo. Nastawimy oboje 104 i przeżyjemy to razem. Potem zostaniesz w tym nastroju, a ja przestawię swój na normalny urzędowy. Później chcę skoczyć na chwilę na dach i zobaczyć, co z owcą, zanim polecę do biura. Dzięki temu będę miał pewność, że nie siedzisz tu w kompletnej ciszy, myśląc nie wiadomo o czym.
Puścił jej smukłe palce, przeszedł przez całe rozległe mieszkanie do saloniku, pachnącego ledwo uchwytnie ostatnimi papierosami wypalonymi w nocy. Pochylił się, by włączyć telewizor. Z sypialni dobiegł go głos Iran.
Nastaw 888. Pragnienie oglądania telewizji bez względu na to, co w niej nadają.
Powiedział, czekając, aż aparat się nagrzeje.
Nie mam teraz ochoty nastawiać czegokolwiek.
No to wybierz 3.
Nie mogę nastawić programu, który pobudzi w mojej korze mózgowej pragnienie nastawiania. Jeżeli nie chcę nastawiać, to przede wszystkim nie chcę nastawiać. Chęć nastawiania jest mi w tej chwili bardziej obca niż cokolwiek innego. Chcę po prostu siedzieć na łóżku i kapić się w podłogę.
Iran zamarła. Zdawało się, że opadł na nią olbrzymi ciężar wyczuwalnej, wszechobecnej warstewki niemal całkowitego bezruchu. Odkręcił dźwięk w telewizorze i przyjacielski baster ryknął na cały pokój.
Hej, hej, kochani, a teraz pora na krótką prognozę pogody. Satelita Mangusa informuje, że opad radioaktywny nasili się szczególnie koło południa.
Iran pojawiła się obok niego w długiej, lokącej się po ziemi koszuli nocnej i wyłączyła telewizor.
W porządku. Poddaję się. Nastawię. Może ekstatyczny orgazm. Czuję się tak paskudnie, że zniosę nawet to do diabła. W końcu co za różnica.
Nastawię dla nas obojga.
Odparł i zaprowadził ją z powrotem do sypialni. Tam zaprogramował na jej konsoli 549. Pełne zadowolenie z uświadomienia sobie wszechwiedzy męża. Na swojej konsoli nastawił twórczy, odważny stosunek do pracy, choć w gruncie rzeczy nie musiał. Była to jego cecha wrodzona. Nie potrzebował sztucznego pobudzania mózgu. Po zjedzonym w pośpiechu śniadaniu stracił czas na dyskusję z żoną. Wyjechał ubrany do wyjścia. Miał również na sobie ołowiane ochraniacze Mountie Banka modelu Ajax. Na dach, gdzie na osłoniętym pastwisku pasła się jego elektryczna owca. Wymyślna, skomputeryzowana maszyneria do nabierania innych mieszkańców budynku. Oczywiście niektóre z ich zwierząt niewątpliwie również były elektronicznymi imitacjami. Rzecz jasna, nie wtykał nosa w te sprawy, tak jak oni, jego sąsiedzi, nie interesowali się zasadami działania jego owcy. Takie zachowanie byłoby nad wyraz niegrzeczne. Pytanie, czy pańska owca jest prawdziwa? Stanowiło większy nietakt niż próba dowiedzenia się, czy czyjeś zęby, włosy albo organy wewnętrzne są autentyczne. Na Rika buchnęło, drażniąc powonienie, szare, pochmurne powietrze z wirującymi pyłkami radioaktywnego kurzu. Mimowolnie wciągnął nosem ten ślad śmierci.
No nie, to zbyt mocne określenie.
Uznał, idąc w stronę fragmentu trawnika, który należał do niego wraz ze znajdującym się poniżej nazbyt wielkim mieszkaniem. W
Wpływ tego akurat dziedzictwa ostatniej wojny światowej wyraźnie zmalał. Ci, którzy nie przeżyli opadu radioaktywnego, odeszli w niebyt przed wieloma laty. Pył zaś, słabszy i oddziałujący na silniejsze, uodpornione jednostki, jedynie degradował umysł i właściwości genetyczne. Mimo ołowianych ochraniaczy, kurz niewątpliwie dzień po dniu osiadał na skórze i przedostawał się do wnętrza Rika. Niewielkie dawki plugawej nieczystości będą się w nim gromadziły dopóki nie uda mu się wyemigrować. Jak dotąd comiesięczne kontrole medyczne potwierdzały, że jest normalem, mężczyzną zdolnym do prokreacji w granicach określonych przez prawo. Jednakże każdego miesiąca badania te, przeprowadzane przez lekarzy z Komendy Policji San Francisco, mogły wykazać coś przeciwnego. Za sprawą wszechobecnego pyłu dotychczasowi normale wciąż zmieniali się w nowe odmiany specjali. Obiegowe hasło, które wciskały obecnie plakaty, reklamy telewizyjne i rządowe ulotki przysyłane pocztą, brzmiało:
emigruj albo się zdegeneruj. Wybór należy do ciebie.
Zupełnie słusznie,
pomyślał Rick, otwierając bramkę prowadzącą na jego małe pastwisko i zbliżając się do elektronicznej owcy.
Ale ja nie mogę emigrować ze względu na moją pracę.
Zawołał go właściciel przyległego pastwiska, sąsiad z budynku, Bill Barbour. Tak jak Rick, był już ubrany do pracy, ale również się zatrzymał, by sprawdzić, jak się ma jego zwierzę.
Moja klacz jest srebrna,
oznajmił rozpromieniony Barbour. Wskazał wielkiego Percherona, który stał, patrząc tempo w przestrzeń.
Co na to powiesz?
Powiem, że wkrótce będziesz miał dwa konie.
Dotarł już do swojej owcy. Leżała, przeżuwając. Wpatrywała się weń badawczo, sprawdzając, czy nie przyniósł owsianych bułeczek. Miała wmontowany obwód owsotropiczny. Widząc jakikolwiek produkt z tego zboża, zerwałaby się i podbiegła do niego.
Od czego zaszła twoja klacz? Od wiatru?
Kupiłem trochę plazmy inseminacyjnej, najwyższej jakości, jaką można znaleźć w Kalifornii. Dzięki prywatnym znajomościom stanąłbym w biurze zootechnicznym. Pamiętasz, jak w ubiegłym tygodniu ich inspektor badał Judy?
Aha.
Bardzo chcą, żeby się oźrebiła. Ona nie ma sobie równych.
Barbour poklepał pieszczotliwie kark klaczy, która pochyliła głowę w jego stronę.
Myślałeś kiedykolwiek o sprzedaży konia?
Sprzedaż konia? Byłaby niemoralna.
Rick marzył o tym, by mieć konia albo, na dobrą sprawę, jakiekolwiek zwierzę. Czuł, że posiadanie i oporządzanie imitacji w jakiś sposób stopniowo go demoralizuje. Mimo to, ze społecznego punktu widzenia, nie mając autentyku, tak właśnie powinien był postępować. Nie miał najmniejszego wyboru. Musiał to ciągnąć. Nawet gdyby jemu na tym nie zależało, była jeszcze żona. Iran zaś zależało. I to bardzo.
No to sprzedaj źrebie! Trzymanie dwóch zwierząt jest bardziej niemoralne niż żadnego.
O co ci chodzi? Wiele osób ma dwoje zwierząt. Nawet troje. Czworo. A Fred Washburn, właściciel przetwórni Alk, no, której pracuje mój brat. Aż pięcioro. Nie czytałeś we wczorajszej Chronicle artykułu o jego kaczce? Przypuszczają, że to najcięższy i największy okaz kaczki piżmowej na zachodnim wybrzeżu.
Jego oczy zaszkliły się marzycielsko na samą myśl, że mógłby mieć coś takiego. Rick przeszukał kieszenie płaszcza i wyciągnął wymięty, wielokrotnie przeglądany egzemplarz styczniowego dodatku do katalogu zwierząt i ptaków Sydneya. Spojrzał do indeksu, znalazł źrebaki, patrz, konie, potomstwo i wkrótce miał już najczęstsze krajowe oferty.
Mogę kupić od Sydneya źrebaka Percherona za $5,000.
Nie możesz. Przyjrzyj się jeszcze raz. Cena jest podana kursywą. To znaczy, że nie mają żadnego na składzie, ale gdyby mieli, tyle by właśnie kosztowała.
Załóżmy, że przez 10 miesięcy będę ci płacić po $500. Dostaniesz pełną cenę katalogową.
Zupełnie się nie orientujesz, Descartes, jak wygląda sprawa z końmi.
Przechylił się, gestykulując przez ogrodzenie.
To nie przypadek, że Sydney nie ma żadnego źrebaka, nawet po cenach katalogowych. Są rzadkością, również te stosunkowo gorszej jakości. Mam Judy od 3 lat i cały ten czas nie widziałem kobyły tej rasy, która mogłaby się z nią równać. Aby ją zdobyć, musiałem lecieć do Kanady i przywieźć ją tu samemu, by mieć pewność, że jej nie ukradną. Pokażesz się z takim zwierzęciem gdzieś w Colorado czy w Wyoming i rozwalą ci głowę, żeby je zdobyć. Wiesz dlaczego? Bo już przed ostatnią wojną światową było ich zaledwie kilkaset.
Ale to, że masz dwa konie, a ja nie mam żadnego, podważa fundamenty teologicznej i moralnej struktury mercerizmu.
Przecież masz swoją owcę. Do licha. Możesz prowadzić wspinaczkę w życiu osobistym i kiedy ujmujesz dwa uchwyty empatii, przystępujesz do tego uczciwie. Oczywiście, gdybyś nie miał tej swojej owcy, mógłbym dostrzec pewne logiczne przesłanki twojego stanowiska. Naturalnie, gdybym miał dwoje zwierząt, a ty nie miałbyś żadnego, w jakiś sposób przyczyniłbym się do odbierania ci możliwości prawdziwego zespolenia się z Mercerem. Ale każda rodzina w tym budynku, poczekaj, około 50, jedna na trzy mieszkania, jeśli dobrze liczę, każdy z nas ma jakieś zwierzę.
Wskazał na północ.
Graveson trzyma tam kurczaka. Oates z żoną mają tego dużego, rudego psa, który szczeka nocami. Mam wrażenie, że Ed Smith trzyma w mieszkaniu kota. W każdym razie tak utrzymuje, choć nikt go jeszcze nie widział. Możliwe, że tylko udaje.
Rick podszedł do swojej owcy i pochylił się nad nią. Grzebał w gęstej białej wełnie, przynajmniej runo było prawdziwe, aż wreszcie znalazł to, czego szukał. Ukryty mały pulpit sterowniczy. Czując na sobie wzrok Barbury, otworzył pokrywę pulpitu, odsłaniając wnętrze.
Widzisz, teraz rozumiesz, dlaczego tak bardzo chcę mieć twojego źrebaka.
Bieda. Czy zawsze tak było?
Nie.
Odparł Rick, zamykając pokrywę. Wyprostował się, odwrócił i spojrzał sąsiadowi prosto w oczy.
Początkowo miałem prawdziwą owcę. Dał nam ją mój teść. Tuż przed tym, jak wyemigrował, a później mniej więcej rok temu, pamiętasz? Kiedy wziąłem ją do weterynarza? Pamiętasz? Byłeś tu tego ranka. Przyszedłem i zobaczyłem, że leży na boku i nie może się podnieść.
Tak, tak, tak. Postawiłeś ją na nogi. Udało ci się ją podnieść, ale chodziła tylko minutę albo dwie i znowu upadła.
Owce cierpią na dziwne choroby. Albo ujmę to inaczej. Owce zapadają na wiele chorób, ale objawy są zawsze takie same. Owca nie może się podnieść. I nie sposób ocenić, jak bardzo jest to poważne. Czy skręciła nogę, czy zdycha na tężec. Moja padła właśnie na tężec.
Tężec? Tutaj? Na dachu?
Siano. Nie wyjąłem wtedy z beli wszystkich kawałków drutu. Jeden został i Grauczo, tak ją nazywaliśmy, zadrapała się i w ten sposób zaraziła tężcem. Zabrałem ją do weterynarza i zdechła. Też długo o tym myślałem, aż wreszcie zadzwoniłem do jednego z tych zakładów, w których produkują sztuczne zwierzęta i posłałem im fotografię Grauczo. No i zrobili mi to. Aż wspaniała robota i poświęcam jej równie wiele czasu. Opiekuję się ją równie troskliwie jak wtedy, kiedy była prawdziwa.
To nie to samo.
Ale prawie. Wiesz, czuję się przy tym to samo. Wciąż trzeba bardzo na nią uważać, jak wtedy, kiedy była naprawdę żywa. W przeciwnym razie popsuje się i wszyscy w całym domu się zorientują. Musiałem 6 razy wozić ją do warsztatu. Przeważnie to były drobne usterki, ale gdyby ktoś je zobaczył, na przykład gdyby się zerwała czy zaplątała taśma i owca beczała bez przerwy, no, mógłby się zorientować, że to mechanizm, urządzenie. No, ciężarówka z warsztatu naprawczego jest oczywiście oznakowana jakaś tam klinika dla zwierząt. Kierowca ubrany jest jak weterynarz, cały na biało.
Nagle spojrzał na zegarek, przypomniawszy sobie, że na niego czas.
Och, muszę iść do pracy. Zobaczymy się wieczorem.
Gdy ruszył w stronę swojego pojazdu, Barbur zawołał za nim pośpiesznie.
Hej! Nic nie powiem żadnemu sąsiadowi.
Rick zatrzymał się, żeby podziękować, ale nagle poczuł, jak dotyka go jakaś cząstka tej rozpaczy, o której mówiła Ira.
Bo ja wiem. Może to nie ma żadnego znaczenia.
Ale przecież będą patrzeć na ciebie z góry. Nie wszyscy, ale niektórzy tak. Wiesz, co ludzie myślą, gdy ktoś nie opiekuje się zwierzęciem. Uważają to za niemoralne i nieempatyczne. Oczywiście, teoretycznie to nie jest przestępstwo, tak jak tuż po wojnie. ale emocje pozostały te same.
Może przecież ja chcę mieć zwierzę. Próbuję je kupić, ale przy mojej pensji, przy zarobkach miejskiego urzędnika.
Gdyby znowu mi się poszczęściło w pracy, tak jak 2 lata temu, kiedy udało mi się w 1 miesiącu upolować 4 antki. Gdybym wtedy wiedział, że graucz zdechnie. Ale to było przed tężcem, przed tym dwucalowym, ostrym jak igła kawałkiem drutu.
Możesz kupić kota. Koty są tanie. Sprawdź w swoim Sydney.
Nie chcę domowego zwierzątka. Chcę mieć to, co miałem poprzednio. Duże zwierzę. Owce albo... Nie wiem, jeżeli mi się uda zdobyć pieniądze, krowę, woł. Czy jak ty. Konia.
Nagroda za 5 antków by wystarczyła, uzmysłowił sobie. $1000 od sztuki. Dodatkowy dochód poza pensją. A wtedy mógłbym dostać od kogoś to, czego pragnę. Nawet jeżeli w zwierzętach i ptakach Sydneya wydrukowali cenę kursywą. $5000. Ale, pomyślał, najpierw te 5 antków musi się dostać na Ziemię, z którejś planety kolonii. Nie mam na to wpływu. Nie mogę ich zmusić, by tu przeleciały. A nawet gdybym mógł, są jeszcze inni łowcy, którzy na całym świecie współpracują z policją. Antki musiałyby specjalnie upodobać sobie północną Kalifornię, a starszy łowca w tym rejonie, Dave Holden, musiałby akurat umrzeć albo się wycofać.
Kup sobie świerszcza. Albo mysz. Za 25 zielonych możesz sobie kupić dorosłą mysz.
Twój koń może niespodziewanie zdechnąć, tak jak zdechła moja graucza. Kiedy wrócisz wieczorem z pracy do domu, możesz znaleźć swoją kobyłę leżącą na grzbiecie z nogami wyciągniętymi je w górę jak chrabąszcz. Jak ten świerszcz, o którym mówiłeś.
Przepraszam, jeżeli cię uraziłem.
Rick Deckard w milczeniu otworzył drzwiczki swego hovera. Nie miał już nic do powiedzenia sąsiadowi. Myślał o swojej pracy, o czekającym go dniu.